bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś o coraz bardziej skomplikowanych stosunkach na linii Polska-Izrael. Wydawałoby się, że to jest po prostu niemożliwe. Oba narody ofiary. Żydzi niewątpliwie. Holokaust i wszystko, co o tym wiemy i też czego nie wiemy. I Polacy. I też bardzo dużo wiemy. Pewnie jeszcze więcej niż o zagładzie Żydów. Oba narody ofiary. Takie ofiary, jakich inne narody Europy czy świata nie poniosły podczas II wojny światowej. W ostatnim czasie, w ostatnich kilku tygodniach niestety są w stanie konfliktu dyplomatycznego. A wszystko zaczęło się od nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Chciałabym dzisiaj na ten temat może chwilę z Państwem porozmawiać, jeśli będzie na to czas, ale na pewno przypomnieć Państwu relacje ofiar, relacje Żydów, relacje Polaków, a w tle właśnie te coraz bardziej skomplikowane stosunki dyplomatyczne.
Tak na aryjskiej stronie, co byśmy byli, to byśmy byli u rodziny polskie. I w piwnicach, i w strychach schowani byliśmy. Ja pamiętam coś takiego strasznego, ale była mała dziewczynka, nie wiem, czy to nawet prawda. Ale jeden raz, jak byliśmy schowani u jednej babci i wnuczka, i moja mama wyszła na dużo godzin. I ja myślałam, że ona nie wróci. Jestem sama na świecie. I wtedy ten wnuk się pytał tą babcię, co z nią zrobimy, jak mama nie wróci. No to wyrzucimy ją na ulicę, tą Żydóweczkę, to ja pamiętam. Ale w końcu już mnie więcej nie mogli chować. I moja ciocia Bronka miała znajomą w Sielcach. I ta Bronisława w Sielcach, nie ta ciocia, się zgodziła mnie schować. I moja mama mi namalowała włosy na blond, bo byłam taka czerniutka i dała mi krzyżyk. Nauczyła mnie też i powiedziała, od dzisiaj nie jesteś Żydówka, jesteś polska dziewczynka, pamiętaj, ty nie jesteś więcej Żydówka. I ja tak nie zrozumiałam, myślałam, co ja byłam niedobra dziewczynka, dlaczego mnie zmieniają. I właśnie ta Walczakowa przyjechała z Siedlec, kochana Walczakowa, i wsadzili mnie do worka, dziewczynkę. Nie wolno tam kichać, nie wolno płakać. W worku mnie wzięła i tak pojechała. Ja nie wiem, czy pociągiem, czy wozem z koniami, ja nie mam pamięci, ja nie pamiętam tego. I przyjechałam do nich właśnie na wieś. Jak ludzie przychodzili do ich domu, to musiałam się chować za szafą. Siedziałam za szafą godzinami, czasami całą noc. Miałam małe krzesełko, tam jeszcze jedna Żydówka była dorosła. Ale potem wróciła ciocia, bo mama jeszcze była w Niemczech i ciocia mnie zabrała. Na pewno byłam smutna, na pewno oni byli smutni, bo już się przyzwyczaiłam już. I znowuż. I ciocia mnie wzięła. I mieszkałam u niej. I dlatego, że już miałam potem więcej lat, już miałam 7 lat, byłam w drugiej klasie, co były tylko dziewczynki polskie. I właśnie tam ja bardzo cierpiałam. Przeklinali mnie wtedy i pluli na mnie. Falszywa Żydówka, brudna Żydówka, ale one to były dziewczynki małe. Ja nie wiem, czy te dziewczynki są winne, to słyszały. Na pewno musiały słyszeć. Wiecie, nie wszyscy w Izraelu lubią, że ja przyjeżdżam do Polski. Co ty tak lubisz Polskę? Pani wie, miałam jakąś znajomą w Polsce, nazywała się Agnieszka. Ona była, ja nie wiem, jak to się mówi po polsku, to się mówi po hebrajsku, Hasidat Umot Olam. To ci Polacy, co ratowali Żydów, to oni mają w Izraelu, w tym muzeum Yad Vashem, każdy ma drzewko. I ta jedna Agnieszka, ona przyjechała do Izraela i ona była właśnie Polka, schowała u niej 6 Żydów, i z jednym z nich wyszła za mąż i mieli córeczkę i to bardzo smutne. Ta córeczka poszła do szkoły z koleżankami koło pociągu i koleżanki ją rzucili pod pociąg, powiedzieli, twoja matka ratowała Żydów. I ona umarła, ta dziewczynka. I pani powiem jeszcze, co było. Żydzi są tacy, co wrócili do swoich domów i chcieli te domy, te mieszkania. No i Polacy już tam mieszkali, to już nie chcieli tego dać. To też nie lubieli tych, co wracają. To były różne tam, są miasteczka takie małe, co się widzi, te wszystkie te różne krzyże i napisane różne przeciwko Żydom. To jest, ale nie można powiedzieć, że to jest tylko to i że to jest wszystko i że to jest najwięcej. Nie. Każdy widzi prawdę z innej strony. W Izraelu dużo ludzi nie lubi Polaków. Mówi, wszyscy są antysemici, to, a są inni nie, tak jak ja. Mówią, byli tacy, byli inni. Ja nie wiem, to słowo po polsku nie wiem, jak się mówi, ale to u nas to się mówi po hebrajsku, jak ty chowasz te w sobie, to wszystko nie chcesz wiedzieć, zamykasz. Tak jak jest taki wielki ptak, co kładzie tą głowę, wsadza do piaska. To ten struś wkłada tą głowę do piaska i nic nie wie, nic nie widzi. Tak są tacy ludzie. Na przykład moja mama nie chciała przyjechać do Polski. Pamiętała różne takie sprawy, że coś się zachowały dla niej niedobrze z Polacy. Jechała do Niemiec jako Polka. Była blondynka, była wysoka, była podobna do Polki, to ona sama pojechała. I w tym pociągu, jak ona jechała do Niemiec, to byli tam Polacy, co się poskarżyli, że są trzy Żydówki. Moja mama mówi, ja byłam piękna, dlatego mi nic nie zrobili, ale takie rzeczy ona pamiętała.
It's not going to be punishable, not going to be seemed as criminal to say.
Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowelizacja ustawy o IPN wymierzona jest w określenie polskie obozy śmierci. Dodał jednak, że nie będzie karane mówienie o polskich sprawcach. Tak samo jak mówienie o tym, że byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Temat ustawy o IPN wywołał izraelski dziennikarz. Podczas debaty w Monachium powiedział, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Zapytał, czy zamówienie o tym zostałby w Polsce ukarany. Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki dodał, że wspiera inicjatywę ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego o powołaniu zespołu do przeciwdziałania faszyzmowi.
My nie mamy się czego wstydzić dzisiaj, ale bardzo dobrze, że pan minister Brudziński jeszcze dodatkowo chce uciąć łeb tej hydrze.
Mateusz Morawiecki powołał się też na statystyki, z których wynika, że w Polsce jest znacznie mniej przestępstw na tle ksenofobicznym niż we Francji czy w Niemczech. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio.
הדברים של ראש ממשלת פולין כאן במינכן מקוממים. יש פה בעיה של חוסר הבנה של ההיסטוריה וחוסר רגישות לטרגדיה של עמנו. אני מתכוון לדבר איתו.
Strona izraelska chciałaby gwarancji, że nikt nie będzie represjonowany za wypowiedzi dotyczące historii, zanim Trybunał Konstytucyjny nie wyda opinii o ustawie dotyczącej IPN-u, wyjaśnia minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
Ja sobie nie wyobrażam, żeby Polska raptem teraz ścigała za jakieś wypowiedzi historyczne. Musimy spokojnie do tego podejść, starać się uspokoić atmosferę.
In the wake of the Munich Agreement,
6 milionów Żydów zostało zamordowanych przez nazistów i kolaborantów. Nigdy o tym nie zapomnimy i nigdy nie pozwolimy na pisanie historii na nowo. Nigdy nie zapomnimy, nigdy nie wybaczymy i zawsze będziemy walczyć o prawdę, powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu, a to w wyniku, po pierwsze, nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a po drugie to był też bezpośredni rezultat słów premiera Morawieckiego, który mówił o żydowskich sprawcach. Oczywiście w kontekście całej wypowiedzi pojawiły się takie słowa jak perpetrator, czyli sprawca. Była mowa o tym, że winę ponoszą Niemcy, nazistowskie Niemcy, ale zdarzali się sprawcy polscy, ukraińscy, rosyjscy i żydowscy. I to bardzo pobudziło emocje zarówno polityków Izraela, jak i obywateli Izraela, Stąd też dzień później, czyli w niedzielę, na ambasadzie polskiej w Tel Awiwie znalazły się napisy obraźliwe dla Polski. Polskie G w tłumaczeniu i swastyki.
W tej chwili policja izraelska prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Polska zwróciła się również do władz Izraela, by wyjaśniły incydent oraz podjęły działania w celu zapewnienia ochrony polskiej placówki dyplomatycznej. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy zdecydowanie obniżyć temperaturę dyskusji, jaka ma miejsce w obu państwach, gdyż obecny jej poziom nie sprzyja dialogowi, który proponujemy.
Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze po zakończeniu rozmowy, że Holokaust był wyjątkowo przerażającą zbrodnią. Zaznaczył, że w tych strasznych czasach wśród wszystkich narodów byli ludzie, którzy zdobywali się na gesty największego miłosierdzia. Jednak byli również tacy, którzy odsłaniali najciemniejsze strony natury ludzkiej, kolaborując z niemieckimi nazistami. Premier Polski zaznaczył, że dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny ku przestrodze. Zapowiedział, że taki dialog z Izraelem będzie prowadzić. Strona izraelska poinformowała, że premier Netanyahu powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, iż uwagi, które zostały wypowiedziane w Monachium, są niedopuszczalne i że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu z działaniami Żydów. Strona izraelska zapewnia również, że obaj przywódcy zgodzili się, że rządy będą kontynuowały dialog w tej sprawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
To był czas tych największych transportów do Gazy. Wtedy w maja zaczęły się transporty Żydów z Węgier. 438 tysięcy ludzi przywieziono wtedy z Węgier. Także transporty przychodziły dzień i noc. Pierwszy transport, jak przyszedł, to zrobiono Lagersperre, nie było wolno z baraku wychodzić, a potem to się wszystko tak zamieszało, ci Jezusmani chodzili prawie wiecznie pijani. Także myśmy chodzili do roboty, Żydzi szli do gazu. Mijaliśmy się na tej średnicowej drodze. Proszę pani, tu w Birkenau, tu stało krematorium numer 2, numer 3, a tutaj nie widać tego 4 i 5. W każdym była komora gazowa. Także to 10 tysięcy ludzi wchodziło do komór gazowych za jednym razem i przez kilkanaście minut byli gotowi. Myśmy wszyscy wiedzieli, przecież myśmy ciągle ten smród tych palonych ciał wąchali. Jeżeli chodzi o pamięć o obozie, to jest dla mnie taka świdrująca historia, która nigdy do ostatniej chwili, o czym nie zapomnę. Mianowicie wtedy, kiedy ci ludzie szli do gazu, a myśmy szli w przeciwną stronę i się dosłownie mijali, to nikomu z nas, żaden z nas nie zwracał na to absolutnie uwagi. Dla nas ten pochód skazańców był właściwie nie wiadomo czym, właściwie pochodem cieni, można powiedzieć. To i nie interesowało. Nawet kiedyś wieczorem siedzieliśmy na pryczy i taka rozmowa nie wiadomo o czym. A jeden z kolegów mówi, słuchajcie, czy my jesteśmy normalnymi ludźmi jeszcze? Myśmy chyba już trochę zwariowali albo mocno. A co się stało? Bo jak to jest możliwe, żeby normalny człowiek szedł ulicą i w przeciwną stronę szli ludzie, o których wie, że za pół godziny, za godzinę już będzie po nich tylko dym i smród, i żeby to nas zupełnie nie interesowało. A drugi się odezwał i mówi, wiesz co, wydaje mi się, że tak źle jeszcze z nami nie jest, bo jak idą dzieci, to jednak nas to rusza. No i to takie teraz makabryczne wyjaśnienie, co i jak, ale tak rzeczywiście było. My wszyscy się zgodzili, że rzeczywiście no nie można nikomu nic powiedzieć, zresztą to wszystko bez sensu. Niemniej jednak robi na nas wrażenie to, że dzieci idą umrzeć w gazie. No i myśmy byli tak przyzwyczajeni do śmierci, nawet własnej. Myśmy wiedzieli, że każdej chwili możemy zginąć, obojętnie w jakiej sytuacji się w danym momencie znajdujemy, mogłoby nas za chwilę nie być. W najgorszym wypadku wezwanie na politische Abteilung i pod ścianę w 11 bloku i to wszystko. To był inny świat. Przecież Oświęcim żył żydowskimi transportami. To się nie da ukryć. jeżeli oni przywozili ze sobą wszystko, prawda? Między innymi jedzenie i to wszystko, co przywieźli, zostawiali na rampie i szli do gazu. I część z tego jedzenia trafiało, czy legalnie, czy nielegalnie, czy półlegalnie do więźniów. Taki był czas, że w 1944 roku, w tych czas węgierskich transportów, na obozie roboczym w Auschwitz nie było ludzi głodnych. Mało z tego, proszę pani, jak te transporty nie przychodziły, to wie pani, kto miał największy strach? Żydzi. Ci, którzy pracowali w Sonderkommando, czyli obsługiwali krematoria, i ci w Kanadzie, którzy zajmowali się tym całym dobrem, który przywozili. Ci z Zonder mieli największy strach dlatego, że wtedy bardzo często, no bardzo, ale często tych ludzi jako nosicieli tajemnicy państwowej po prostu zabijano. Początek był taki, że po każdym transporcie ci, którzy się zajmowali tym, mieli być likwidowani. A potem było różnie. Jak transporty nie przychodziły, to Zonder nie było potrzebne. Jak nie było potrzebne, to musiało trafić do gazu. A więc to byli pierwsi, którzy tęsknili za transportami. Może źle powiedziane tęsknili, ale transporty to była ich możliwość, niekoniecznie pewność przeżycia. No a Kanada też była niepotrzebna, jak nie przychodziły transporty. I ci opływający we wszystkim, papierosy, alkohole i jedzenie, co nie chciał, od razu im się ucinało. A w obozie było tak, że z góry, z dobrego się trafiało w najgorsze. A więc ci ludzie przede wszystkim, ale nie tylko, nie ma transportów, bida. Zaczyna się bida, bo nie ma transportów żydowskich. Albo przychodzi transport, no całe szczęście, że przychodzi transport. Albo o, taki biedny transport, bo przychodził z polskiego getta. No. To był inny świat. To nie można mieć pretensji do tych ludzi. To był inny świat. Wszyscy funkcyjni byli więźniami. Na początku byli zdecydowanie nimi po pierwsze Niemcy, kryminaliści, po drugie Polacy, też nie lepsi. Myśmy się tych ludzi bali. Natomiast i wśród kapów, i wśród blokowych byli porządni ludzie. Mój kolega na przykład, no starszy wiekiem, ale razem pracowaliśmy, już dzisiaj nie żyje, był blokowym na 30 bloku, na bloku, gdzie przebywała Kanada, ten komando żydowskie, które załatwiała te wszystkie pozostałości po Żydach, co przywieźli. Bardzo porządny i przyzwoity człowiek. Ci ludzie chcieli po prostu za wszelką cenę żyć, a z czasem zaczęło im się to podobać. Być pani panem życia i śmierci ludzi, to ciągnie. Tak, także to był tylko strach. Z nas każdy zna obóz, bo tylko nas bito, tylko myśmy byli głodni, tylko myśmy patrzyli, jak umierają i nie umierali. Tak długo jak ja byłem tam w obozie, to właściwie o Bogu się w ogóle nie mówiło. Może każdy wewnątrz. Był jeden dzień dla Polaków, albo jeden wieczór, taki, kiedy, nie wiem czy Bóg, ale dom był ważny. To była Wigilia Bożego Narodzenia. Nie święta, bo świętaśmy pracowali normalnie. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy była Wielkanoc, bo się chodziło normalnie do pracy. Ale Wigilia była takim dniem, nie widziałem łez wśród... To w ogóle w męskim obozie, żeby kto zapłakał, to przecież najwyżej by go ktoś sklął za to, że jest taka fujara, że to udaje. Ale w Wigilię wieczorem wolno było nie płakać, ale łezkę puścić. To był taki moment. A Bóg, nie wiem. Jak byliśmy na kwarantannie, to był jeden ksiądz, który spowiadał na pół porcji chleba. A potem się okazało, że on był tylko kościelnym. Taka to była historia, jeżeli chodzi o nasze stosunki z Panem Bogiem. Z Auschwitz wywieziono mnie w transport rok po przywiezieniu, dosłownie 20 sierpnia 1944 roku. Ale trafiłem do innego obozu, do Dautmergen, to był Außenlager Natzweiler. Tam dopiero się zaczął obóz, bo tam już nie było nic, tam już nie było żydowskich. Tam przecież Oświęcim żył żydowskimi transportami, to się nie da ukryć. Proszę pani, tam nie było nic. Nawet nie było drutów wkoło. Dostaliśmy takie pasiaki letnie. Dostaliśmy na nogi drewniaki, takie bez pięty. I to było całe wyposażenie. 4 doby jechaliśmy tam bez picia, bez niczego. Upał był niesamowity, jak to sierpniu. Trafiliśmy na pole, nieogrodzone. Ustawione namioty. I to wszystko. Myśmy się przecież do listopada nie myli w ogóle. W ogóle, ja nie mówię o kąpieli. Nie myliśmy się, bo nie było wody. Tam nas było w sumie 6 tysięcy ludzi. 6 tysięcy, z których wyszło nas na własnych nogach w ten marsz ewakuacyjny w kwietniu w 1945 roku 650. Prawie 1700 leży tam na cmentarzu w pobliżu tego obozu. Ponad 3000 wywieziono, czy 4000 wywieziono wcześniej muzułmanów, tak zwanych muzułmanów, do innych obozów, głównie do Dachau-Allach i do Bergen-Belsen. Muzułman to był taki więzień, który tylko żył, nic więcej. To była skóra i kości i nie wiem co. Człowiek przed śmiercią z głodu, który już nie kontaktował. Który właściwie kontaktował tylko w jednym wypadku, na żarcie. Przy czym to żarcie mogło być jakiekolwiek. Kropla zupy. On był gotów zabić dla kropli zupy, gdyby miał siłę. Ale nie miał. W Auschwitz generalnie nazywano ich muzułmanami. Jak muzułmaniał, to nie mógł pracować. Jak nie mógł pracować, to w Auschwitz szedł do gazu. No, były co pewien czas wyborki. Tak, także Dautmergen było potworne. Brudni niesamowicie. Właściwie nie wiadomo, kto kogo trzymał, czy brud nas, czy my brud. Zawszeni bez, no, niesamowity sposób. Takiej masy wszy to w Auschwitz ja nie widziałem. Był jeden w Dautmergenu, jeden barak, tak zwany Schulungsblock, a więc blok dla ozdrowieńców. Przy czym ozdrowieniec w obozie to byłby półnieboszczyk w normalnych warunkach. Tamci ludzie przebywali jakiś czas, bo ani do pracy się nie nadawali, ani do niczego. Na środku tego baraku stał piec. Taki dość duży, żeliwny piec, w którym się nie paliło. Ale ci ludzie wkoło tego pieca się zbierali, bo tak się wydawało, że przy piecu cieplej. I tam zdejmowali te strzępy tej bielizny i po prostu oni nie mieli siły na co więcej. Strząsali. Ja tutaj nie dodaję niczego. Podłoga chodziła z tych otrząsanych wszy. Podłoga chodziła tak jak mrowisko, z tym, że wolno. Mrówki chodzą szybko. Tak to tam wyglądało. Ci ludzie, to była potworna historia. Ten, który tam nie siedział, tego i tak nie zrozumie, więc o to zbyt dużo mówić. Potem się dostałem do pracy, znając język niemiecki, to też było ważne, do pracy w baraku SS-mańskim. Tam było można też coś zjeść, czego oni nie zjedli, a potem dostałem się jeszcze do jakiegoś magazynu w pracy, także ja, można powiedzieć, jak na Dautmergen, w komfortowych warunkach, obozowo komfortowych warunkach przeżyłem.
Tak, to był materiał poświęcony cierpieniu Żydów, cierpieniu Polaków podczas wojny, a dziś doszło do jakichś dziwnych sytuacji, kiedy nawzajem udowadniamy sobie, kto jest większą ofiarą. No chyba nawet to dziwnie brzmi, kiedy sama słyszę, co mówię, ale tak to chyba wygląda, że nawzajem licytujemy się, kto jest większą ofiarą. Tymczasem ofiarami były oba te narody. 345 50 90 albo 50 60, ale dosłownie mamy no, półtorej minuty. Jeśli chcą Państwo porozmawiać na ten temat, czy jest szansa na jakieś uspokojenie, pewnie jest, ale to tylko i wyłącznie rozmowy dyplomatyczne mogą ten konflikt jakoś złagodzić. W tyle ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej. Halo, witam, jesteśmy na antenie.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, króciutko bym prosiła, dobrze?
Dobrze, no więc krótko, gdyby Żydzi nie zabili Jezusa, a zaistniałoby chrześcijaństwo, nie byłoby obozów, wojen.
No nie opowiadajmy o tym, że Jezus też był Żydem. Dziękuję panu bardzo, wszystkiego dobrego, do usłyszenia i kolejny telefon już ostatni. Halo, słyszymy się?
Halo?
Halo, witam. Jest pani na antenie.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że po prostu wykorzystują czas na niekorzyść dla Polaków i nie powinni tego robić, bo Polacy niestety pomagali.
No Polacy pomagali, Polacy i nie pomagali, pomagali w takich trudnych, opresyjnych warunkach makabrycznych. Ludzie reagują
nie
różnie,
pomagali,
prawda?
To na całym świecie zawsze tak, mniejsza. To prawda. Mówimy to ogólnie jako naród polski
jako naród.
Jest bohaterem i tak powinno to pozostać.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję,
wszystkiego
dziękuję.
Dobrego, do usłyszenia. Czy jeszcze jeden telefon, panie Marku, zdążymy? Nie zdążymy. Państwo dzwonią, bardzo się cieszę, ale tylko poza anteną możemy już na ten temat porozmawiać, ponieważ no, nasz czas dobiegł końca, audycja się kończy, ale poza mikrofonem na dyżurze. Bardzo chętnie z Państwem porozmawiam. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.